Chwała Panu Bogu. Na początek chciałem przekazać Wam, bracia i siostry, serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia i życzenia Bożego błogosławieństwa od braci i sióstr z Barlinka. Tak w ostatnim czasie, czytając Słowo Boże i rozmyślając, kilka takich tematów przykuło moją uwagę, kilka miejsc Słowa Bożego, tym dzisiaj z Wami się podzielę. Pierwsze takie miejsce, pierwszy werset zapisany jest w liście do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 8. Apostoł Paweł tutaj opisuje troszeczkę, objawia pewną tajemnicę, odsłania nam pewną taką właśnie też myśl i postawę, którą reprezentował, którą kierował się w swoim życiu, a brzmiała ona w ten sposób, werset 18, 8 rozdział listu do Rzymian. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Apostoł Paweł tak stwierdza, uważam, że tak myśli i żyje, i co za moment też popatrzymy w inne miejsca Słowa Bożego, ale mówi tak bardzo właśnie prosto, bardzo zrozumiale, bardzo jednoznacznie, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Bracia i siostry, ja myślę, jestem wręcz przekonany, że nie jeden z nas w swoim życiu przechodził różnego rodzaju utrapienia. My dobrze wiemy, co znaczy słowo utrapienie. Dobrze wiemy, co znaczy być zmartwionym, być zakłopotanym. Wiemy, co znaczy czymś się smucić, czymś się trapić, prawda? To jest nieodłączny element życia człowieka, że co jakiś czas, nie ciągle, ale w różnych odstępach czasu przychodzą do naszego życia różne takie sytuacje, które moglibyśmy tym mianem określić. Właśnie z jakiegoś powodu czymś jesteśmy utrapieni. I apostoł Paweł, wydawałoby się, z taką lekkością pisze tutaj, a ja sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. Możemy sobie pomyśleć, no jak? Utrapienie to jest to, co nas tak bardzo mocno dotyka. To jest coś, co tak bardzo mocno dotyka wnętrza naszej osobowości. To jest rzecz, którą jak najszybciej chciałoby się od siebie oddalić i o niej zapomnieć. Nie wracać do tego najlepiej myślami, wspomnieniami. Apostoł Paweł pisze, albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu. Zwróćmy uwagę na konstrukcję teraźniejszego czasu. 2000 lat temu i dzisiaj w XXI wieku. Utrapienia teraźniejszego czasu. One nie omijają chrześcijan. One są obecne w tym życiu. One są obecne w tym świecie. Czas teraźniejszy. Mówimy o czasie teraźniejszym. I mówi apostoł Paweł właśnie, że te utrapienia on uważa, że nic nie znaczą. Nic nie znaczą, ale w porównaniu z czym? W porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Apostoł Paweł tutaj przedstawia pewną tajemnicę i podaje też, bracia i siostry, pewien sposób właśnie życia i myślenia, który powinien charakteryzować nas, chrześcijan, nas wierzących, a zwłaszcza wtedy, kiedykolwiek popadamy w jakiegoś rodzaju właśnie utrapienie. A właśnie szczególnie w tych momentach, kiedy jest trudno, kiedy jest ciężko, to mówi apostoł Paweł i podaje tą pewną właśnie myśl, którą on się kierował. Utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą. One znaczą tyle, że są dla nas ciężkie. One znaczą tyle, że czasem potrafią tak przygnieść, przydusić i przybić człowieka, że chodzi przygnębiony. Ale kiedy jego postawa może się zmienić? I nad tym się zastanawiałem i to właśnie zacząłem ostatnio analizować. Kiedy ta właśnie postawa może czy powinna się odmienić? Wtedy, kiedy potrafimy spojrzeć dalej. Wtedy, kiedy potrafimy swój duchowy wzrok nie tylko skierować, skoncentrować na tą sytuację, w której się znajduję. Ja mogę patrzeć i patrzeć i to zacznie urastać, urastać i urastać coraz bardziej i więcej w moich oczach i innym będę opowiadał i będzie to jeszcze większe i większe i ten problem rzeczywiście może urosnąć do takich rozmiarów, że mnie przytłoczy. Ale kiedy potrafię wyjść dalej, kiedy potrafię spojrzeć i swój duchowy wzrok przenieść, że tak powiem, na drugą stronę, to wtedy rzeczywiście ten mój problem, on okaże się taki niewielki w porównaniu z tym, co mnie czeka. Tam w chwale razem z moim Bogiem. Ja wiem, że to jest z jednej strony łatwo mówić, a z drugiej ciężko to jest przyjąć, że to tak rzeczywiście. Ale myślę, że z swoich doświadczeń i perspektywy czasu, myślę, że też nie jeden wydałby takie świadectwo rzeczywiście. Tyle i tyle przechodząc gdzieś w swoim życiu, kiedy patrzę dzisiaj z perspektywy czasu, to nawet zdarza nam się wyciągnąć z tego i pozytywne rzeczy. To nawet zdarza nam się wyciągnąć i rzeczy dobre i za to również dziękować Bogu. Więc chciałem zwrócić naszą uwagę właśnie, począwszy od tego wersetu, na tą postawę właśnie, w jaki sposób ją przyjmować, w jaki sposób przyjmować i sobie radzić z tymi trudnościami, przeciwnościami i utrapieniami, jak nie dopuścić do tego, żeby one nas całkowicie przygnębiły, jak nie dopuścić do tego, aby one nas całkowicie zdominowały, aby nas przytłumiły. Bracia i siostry, i patrząc na życie uczniów, patrząc na życie apostołów, kiedy oni wspaniale usługiwali, kiedy wspaniale Pan Bóg przez nich działał i ich używał, to jednak też ich życiem właśnie nie było obce ich życie od tych różnych takich właśnie utrapień, różnych doświadczeń, które w jakimś stopniu i też są i w życiu naszym udziałem. Może trochę inny charakter, może inne okoliczności, ale każdy z nas na swój sposób tak indywidualnie właśnie różne sytuacje w swoim życiu przechodzi. Dlatego otwórzmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzmy rozdział 4. Przeczytajmy od wersetu 8 po 10. Kilka tych wersetów, co pisze apostoł Paweł, pokazując nam tą drugą stronę swojej służby. Jedną znamy bardzo dobrze. Wspaniałe owoce. Mnóstwo wierzących, którzy dzięki zwiastowaniu Pawła przyjmowali Pana Jezusa. Mnóstwo zborów, które przez niego były założone. Mnóstwo zborów, w których wspaniale pracował i usługiwał. Myślę, że masa ludzi, którzy zostali też dzięki jego służbie właśnie uzdrowieni, podniesieni, uwolnieni, uratowani. To naprawdę cudowne owoce. Ale też apostoł Paweł pokazuje tą drugą stronę, że to wcale nie jest tak, że tylko właśnie z takich rzeczy życie chrześcijanina się składa. Wręcz przeciwnie, stara się pokazać drugą właśnie stronę medalu i pisze w wersecie 8 nam takie słowa: zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Bracia i siostry, pierwsza część tych wypowiedzi apostoła Pawła, ja tak sobie zestawiłem je w formie takiego porównania, jedno obok drugiego. Zwróćmy uwagę, o czym apostoł Paweł pisze. Zewsząd uciskani. Za chwilę dodaje zakłopotani. Dalej pisze prześladowani i powaleni. Bracia i siostry, cztery takie elementy wymienia apostoł Paweł. Uciskani, zakłopotani, prześladowani, powaleni. To są bardzo mocne rzeczy, to są bardzo trudne, bardzo ciężkie słowa i sytuacje, w których apostoł Paweł musiał się znajdować. Ja nad tym się szczególnie zastanawiałem słowem tym ostatnim, gdzie pisze powaleni, że pisze, że nieraz doświadczył właśnie takiego powalenia. To już jest naprawdę nisko, to jest już naprawdę niskie położenie być powalonym. Ale dodaje apostoł Paweł coś wspaniałego, na co powinniśmy zwrócić uwagę i chciałbym do tego zachęcić. Najpierw pisze, jesteśmy uciskani, ale dodaje, ale nie jesteśmy jednak pognębieni. Czyli można przeżywać ucisk, ale nie dać się, żeby on przytłoczył, nie dać się przygnębić właśnie, pognębić temu właśnie jakiemuś doświadczeniu czy uciskowi. Dalej pisze, jesteśmy zakłopotani. Inne tłumaczenie mówi, jesteśmy bezradni. Ile w naszym życiu razy zdarzyło się, że stanęliśmy w sytuacji, gdzie czuliśmy się zupełnie bezradni, gdzie nie widzieliśmy właśnie, w jaki sposób będzie to dalej, gdzie nie widzieliśmy rozwiązania. I ta bezradność, jak ona potrafi właśnie odebrać nam chęci, odebrać nam nadzieję, radość i cokolwiek, wszystko co posiadamy. Taka zupełna bezradność. I apostoł Paweł o niej również pisze. Pisze właśnie w tym takim charakterze, w tym duchu zakłopotania, czy tego właśnie, co przeżywał i doświadczał. Bezradności, zakłopotania. Bracia i siostry, i co mówi? Bywał w tym. Znał to doskonale, ale mówi, nie jesteśmy zrozpaczeni. Myślę, że ludzi zrozpaczonych też w swoim życiu nieraz spotkaliśmy. Czym jest właśnie rozpacz? Może i gdzieś osobiście jej też doświadczaliśmy. Jest to straszny stan. Dać się temu ponieść i dalej. Konsekwencje są często nawet bardzo, bardzo tragiczne. Kiedy ta rozpacz po prostu ona ogarnie i owładnie człowiekiem. I apostoł Paweł pisze o trudnych sytuacjach. Zwróćmy uwagę, pisze, jesteśmy zakłopotani, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Jeszcze pisze, prześladowani, ale nie opuszczeni. To znaczy, że uciskani, to znaczy, że doświadczani już tak bardzo, już cieleśnie, fizycznie, boleśnie, po tym prześladowanie, prawda, to ze sobą niesie. Ale coś dodaje, ale coś jednak widzi, że nie jest w tym osamotniony, że nie jest w tym sam. I mówi, jesteśmy prześladowani, ale nie jesteśmy opuszczeni, jesteśmy powaleni. ale niepokonani. To nie jest zwycięstwo. Ktoś i wróg nie odniósł zwycięstwa. Coś mu się udało zrobić, coś mu się udało właśnie sprawić, ale nie odniósł zwycięstwa. I pisze apostoł Paweł, powalony, ale niepokonany. Bracia i siostry, ja myślę, że czasem w naszym życiu jest tak właśnie, że tej drugiej strony my właśnie nie dostrzegamy z różnych powodów, że widzimy tą właśnie pierwszą część, tą jedną kolumnę, w której właśnie znajduje się ucisk, w której znajduje się zakłopotanie, w której znajduje się prześladowanie, w której znajduje się powalenie. I na tym potrafimy właśnie tak się bardzo mocno skoncentrować, bardzo mocno tą uwagę, że brakuje nam rzeczywiście siły, brakuje nam takiego wigoru, brakuje nam tego entuzjazmu, który kiedyś w nas właśnie być może drzemał. Brakuje nam tego, bo nie dostrzegamy tej właśnie drugiej strony, która pchała do przodu apostołów, która pchała do przodu uczniów, która ich właśnie motywowała do tego, żeby dalej iść pomimo wszystko wytrwale przez to życie, aby dalej twardo stąpać i wytrwale realizować wolę Bożą w swoim życiu. I stąd pojawia się właśnie ta druga kolumna. W pierwszej był ucisk, zakłopotanie, prześladowanie, powalenie, ale w drugiej apostoł Paweł pisze, nie jesteśmy pognębieni, nie jesteśmy zrozpaczeni, nie jesteśmy opuszczeni i nie jesteśmy pokonani. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry, że takie słowa, taka motywacja, to zobaczmy to, jak to musi niesamowicie pchać człowieka do przodu, kiedy potrafi właśnie zobaczyć tą drugą stronę, że on nie jest w tym sam, że on nie jest w tym osamotniony, że jednak jest właśnie ktoś, kto dodaje siły, ktoś, kto wzmacnia, ktoś, kto posila i ktoś, kto pokrzepia. Apostoł Paweł kiedyś, który tak wiele przeżywał rzeczy, pisząc jeden ze swoich ostatnich, jeśli nie ostatni list, to jest list do Tymoteusza, gdzie żegnał się już ze swoim życiem, gdzie rozstawał się, gdzie przekazywał niejako właśnie tą taką naukę, pouczenie, swego rodzaju jakby taki testament, gdzie stwierdza, że już niebawem będzie złożony w ofierze, gdzie mówi o tym, że bojował dobry bój, że zachował wiarę, że wytrwał, czeka na wieniec sprawiedliwości, który Pan przygotował. Czeka, dokonał tego boju, miał poczucie tego, że on odchodzi jako zwycięzca, że ten wieniec laurowy zwycięzcy on dostanie z rąk swojego Pana, ten wieniec sprawiedliwości, ten wieniec właśnie zwycięstwa, że ta nagroda jest już. Pisze o tym swoim bliskim rozstaniu się ze swoim życiem, ale zanim to jeszcze nastąpiło, bracia i siostry, to jeszcze doświadczył właśnie osamotnienia i opuszczenia w wersecie 16, 4 rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Apostoł Paweł opisuje, ja sobie wyobrażam, że zawsze wokół niego gdzieś byli ludzie, różni pomocnicy, współpracownicy, którzy towarzyszyli podczas jego podróży, o czym Słowo Boże nam mówi, o czym nam właśnie, na co wskazuje apostoł Paweł. I tu, i jedni, i drudzy rozstawali się, przychodzili, byli następni, wymieniali się, odchodzili i tak dalej. Zawsze ktoś był, zawsze gdzieś w tym otoczeniu właśnie ci, którzy mogli służyć Bogu i chcieli. Ale przyszedł też taki czas, kiedy apostoł Paweł pisze w 16 wersecie, że w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Gdzie wszyscy ci przyjaciele? Zacząłem nad tym się zastanawiać. Gdzie wszyscy ci towarzysze? Czemu nie było nikogo, kto by przyszedł, wspomógł apostoła Pawła, choćby swoją obecnością, choćby właśnie pokrzepił w jakiś sposób? Pisze apostoł Paweł i zwraca na to uwagę, więc rozumiem, że też dotykało to jego serca, skoro o tym nam mówi i informuje Tymoteusza i nas, że w pierwszej obronie nikogo przy nim nie było. I mówi dalej, wszyscy mnie opuścili. Wszyscy mnie opuścili. Co dodaje? Zwróćmy uwagę, to ten żal, który wylewa się z jego serca, ale mówi, niech im to nie będzie policzone. Niech im to nie będzie policzone. No, używając takiego sformułowania, takiego stwierdzenia, myślę, że to tylko potęguje to, co w swoim sercu nosił. To jak bardzo musiał czuć się osamotniony z jednej strony, a z drugiej jak bardzo właśnie liczył i potrzebował jakiegoś wsparcia. Jak bardzo liczył i potrzebował właśnie jakiegoś pokrzepienia. Ale no i gdyby tylko tak na tym apostoł Paweł poprzestał, gdyby tylko na tym się skupił, jak bardzo jest samotny, pokrzywdzony i poszkodowany, myślę, że nie byłoby następnego zdania. Ale apostoł Paweł nie tylko mówił, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić, ale on tym naprawdę żył. I on, zauważmy, w różnych sytuacjach i okolicznościach swojego życia potrafił spojrzeć na drugą stronę. Potrafił dostrzec obecność Jezusa Chrystusa w swoim życiu. I pisze w wersecie 17. Najpierw mówi o tym osamotnieniu. Wszyscy mnie opuścili, niech im to nie będzie policzone. Ale 17 werset rozpoczyna takimi słowami. Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry, że również i my w naszym życiu, w tych różnych sytuacjach i okolicznościach naszego życia, obyśmy tylko chcieli, obyśmy mieli tylko to pragnienie, aby zobaczyć, aby dostrzec obecność Jezusa Chrystusa, że On jest obecny, że On nie pozostawia, że On nie jest tak jak ci właśnie ludzie, choćby nawet najwspanialsi współpracownicy, ale odeszli, ale opuścili i pozostawili. Ale Jezus Chrystus widzimy w takim momencie, w takiej sytuacji życia Jego, On stał obok. Mówi apostoł Paweł tak, z takim przekonaniem, tym swoim doświadczeniem wiary i obecności Jezusa Chrystusa. Ale Pan stał przy mnie, ale On dostrzegł Jego obecność, ale On skorzystał z Jego obecności i mówi: Pan stał przy mnie i dodał mi sił. Bracia i siostry, tego chciałbym z głębi serca i wami sobie życzyć, abyśmy zawsze byli właśnie takimi otwartymi na obecność Pana Jezusa. Nie tylko byśmy w czasie trudnym, w czasie jakiegoś doświadczenia czy utrapienia tak bardzo mocno akcentowali i koncentrowali się na tym swoim problemie i tak go ubierali do takich niebotycznych rozmiarów, właśnie opowiadając, żyjąc, tylko tym się karmiąc i tylko w tą stronę patrząc. Popatrzmy na drugą stronę. Popatrzmy też, że jesteśmy dziećmi wszechmogącego Boga. Popatrzmy, jak wielkiego i cudownego Pana mamy, który nie opuszcza i nie pozostawia. Choćby inni ludzie opuścili, choćby pozostawili, mówi Słowo Boże również w księdze Izajasza, to słowo, które myślę, że tak doskonale znamy. Choćby ojciec, matka ciebie opuścili, ja ciebie nie zostawię. Tak mówi Pan, Bóg Wszechmogący, nie zostawię i nie opuszczę swojego dziecka, zwłaszcza kiedy ono jest w potrzebie. A my czasem myślimy, że to już na koniec, że Pan Bóg mnie nie słucha, że moje modlitwy jakby do Niego nie docierały, że jakby odwrócił swój wzrok, odwrócił swój słuch. Bracia i siostry, chciejmy może rozglądnąć się czasem właśnie uważniej, zanim zaczniemy wysuwać takie często nierozumne stwierdzenia względem naszego Pana, czasem wręcz takie oskarżenia i takie żale, które właśnie potęgowane są naszą sytuacją, aby właśnie dostrzec Jego obecność i poszukać właśnie tego pokrzepienia, poszukać tego właśnie wsparcia, aby móc tak jak apostoł Paweł wyrazić: ale Pan stał przy mnie. I nie tylko stał i patrzył, będąc biernym, ale Pan stał i dodał mi sił. Tak mówi nam apostoł Paweł, tak wspiera, więc chciałbym właśnie poprzez te słowa zachęcać siebie i was do tego, abyśmy właśnie szukali tego posilenia, tego pokrzepienia, abyśmy dostrzegali obecność Pana Jezusa. Wiecie, to mnie tak zastanowiła ta sytuacja. Czytałem o niej ostatnio też w Ewangelii Łukasza, o tych dwóch uczniach, którzy podróżowali do Emaus, którzy byli w drodze i jako jednym z pierwszych ukazał im się Pan Jezus Chrystus w tej drodze. Jako jednymi z pierwszych uczniów, którzy dostąpili tego cudownego, wspaniałego zaszczytu ujrzeć zmartwychwstałego Jezusa. Mało tego, sam Pan Jezus szedł z nimi jakiś odcinek drogi, wyjaśniał im Pisma. On im tłumaczył, on im objaśniał właśnie prawdy Słowa Bożego. Oni mieli do Niego trochę takie zdziwienie, trochę tak byli zaskoczeni, kim On jest, no nawet czy On nie słyszał, czy Ty nie jest jedyny pomnik w Jerozolimie, który nie słyszał o tym, co się wydarzyło z Chrystusem. Myśmy się spodziewali, myśmy mieli właśnie jakieś wyobrażenie i oni tak idą dalej, tak o tym między sobą rozmawiają, tak skoncentrowani z tym, jak oni bardzo są rozczarowani tym, co się stało, jak bardzo dalekie była właśnie śmierć Pana Jezusa od tego ich wyobrażenia, że przyjdzie, uwolni naród izraelski, wyprowadzi spod ręki okupanta. To było ich takie oczekiwanie. Oni tak to kojarzyli, tak to rozumieli. Oni takie mieli myśli. I oni się tym właśnie z Panem Jezusem dzielą. Nie wiedząc jeszcze, że to On. Nie wiedząc zupełnie, że to On. Tak sobie myślę, jak właśnie te oczy były mocno przysłonięte. Jak bardzo te ich oczy były przysłonięte, że nie poznali, że to Pan Jezus. Słowo Boże mówi wręcz, że właśnie te łuski właśnie, one spadły z ich oczu. Kiedy poznali Pana Jezusa? Kiedy Pan Jezus łamał chleb. Oni potem Go rozpoznali, ale cóż z tego, jak od razu niemalże zniknął z ich oczu. Zniknął z ich oczu. Jedyne, co im pozostało, to wspomnienia tej drogi, którą przeszli razem ze zmartwychwstałym Panem. I wypowiadają te słowa, no przecież nasze serca, one tak szczególnie pałały, kiedy słuchaliśmy Słowa Bożego z Jego ust płynący. Kiedy słuchaliśmy tego nauczania, nasze serca pałały. No, zaczęli kojarzyć te różne fakty, zaczęło wszystko im się układać. Przyszło właśnie to zrozumienie, ale myślę, że ten moment... Uważam, ja bym przynajmniej tak postąpił, bardzo bym tego żałował, że nie rozpoznałem mojego Pana. Bardzo bym żałował, że tego czasu inaczej nie wykorzystałem właśnie, a w taki, a nie inny sposób. Że tak z jednej strony tak późno, z drugiej może być ten żal, ale też ta ogromna radość, że jednak Pan żyje, że jednak Pan Jezus zmartwychwstał, że wypełnił swoje obietnice, że wypełniły się obietnice Słowa Bożego. To jest ta łaska i ta radość zagościła w ich sercach. Bracia i siostry, ja sobie myślę właśnie w ten sposób, że czasem my możemy też właśnie też być tak mocno właśnie gdzieś zapatrzeni, że nie potrafimy dostrzec obecności Pana Jezusa. I tego chciałbym się nauczyć, abym w swoim życiu zawsze potrafił, tak jak apostoł Paweł, dostrzegać Jego obecność. Dostrzegać to, że On jest. I to jest gotowy, aby właśnie wspierać, aby umacniać, aby błogosławić. Wróćmy do drugiego listu do Koryntian. Zobaczmy jeszcze raz apostoł Paweł w 6 rozdziale tego drugiego listu. On jak gdyby kontynuuje jeszcze to, co zapisane było w 4 rozdziale. W 4 rozdziale pisząc o różnych właśnie też od wersetu tutaj 3. Apostoł Paweł wiele tutaj o różnych utrapieniach dalej pisze. O uciskach, o chłostach, więzieniach, trudach i tak dalej, i tak dalej. Wszystko tutaj jest wymienione. Zachęcam, aby przeczytać właśnie ten fragment sobie na spokojnie z 6 rozdziału. Ja chciałbym tylko 10 werset odczytać, który właśnie tak jakby to związuje wszystko i tak apostoł Paweł stwierdza, jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. Jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Bracia i siostry, znowu widzimy te dwie strony. Po jednej stronie smutek, ubóstwo, jako nic nie mający. To jest ta jedna strona. Taka gdzieś może z zewnątrz taka dostrzegalna. Ale to, co w sercach było, to przekonanie, które gościło w sercu apostoła Pawła i tych jego towarzyszy, wypowiada się tutaj właśnie w liczbie mnogiej, to mówi właśnie z jednej strony jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy. Wrażenie takich właśnie ubogich, ale mówi wielu ubogacający. My wiemy, jak można właśnie ubogacać ludzi swoim ubóstwem, jak można właśnie ubogacać. To jest naprawdę coś niesamowitego. I dalej mówi Słowo Boże, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Pomyślałem o tym, bracia i siostry, w ten sposób, że naprawdę spośród tych dóbr tego świata można nie mieć nic albo mieć bardzo, bardzo niewiele. Ale kiedy człowiek w swoim sercu, kiedy ma Jezusa Chrystusa, kiedy on ma zbawienie, kiedy jest Bożym dzieckiem, kiedy jest wypełniony Duchem Świętym, może poczuć się jak najbogatszy człowiek tego świata. Bo Słowo Boże mówi, że posiada wszystko. Bo Słowo Boże mówi, że właśnie on posiada tą łaskę, znalazł łaskę w oczach Bożych. Jakie to jest niesamowite. Ja jechałem z moją córką ostatnio, z Martą, i mówię do niej, wiesz, w tym naszym kraju tak naprawdę, 40-milionowy kraj, szacuje się ludzi wierzących, że jest około może 50 tysięcy. Tych wszystkich wierzących, jeszcze jak to popatrzeć głębiej, to tam nie wiem, jaka garstka się tak naprawdę tych wierzących zbierze. Ja mówię, zobacz, jaką mamy wspaniałą łaskę w oczach Bożych. Spośród 40 milionów, jakieś 50 tysięcy i w tej grupie, w tej maleńkiej grupce, w tym maleńkim statku Pan Bóg darował, abyśmy się właśnie znaleźli. Bracia i siostry, popatrzmy czasem właśnie z tej strony na tą Bożą łaskę, którą Bóg w naszym życiu okazał i okazuje. Czy to poprzez rodziców wierzących właśnie, którym Pan Bóg dał tą łaskę, którzy stworzyli takie warunki i narodziły się dzieci, wychowały, wyrosły w rodzinie wierzących. Czy tak jak części z nas, którzy nawróciliśmy się właśnie ze świata, przyszliśmy, to nie ma znaczenia tutaj to. Ale to jest wielka, jedna wielka łaska nad jednymi i nad drugimi. I za to dziękujmy Bogu, za to Go uwielbiajmy i za to chwalmy naszego Pana, że takiej łaski doświadczyliśmy i doświadczamy. Naprawdę Pan Bóg nas w niesamowity sposób właśnie wyróżnił i to jest ogromnym, ogromnym przywilejem. I tak ważne jest właśnie też, aby w życiu dostrzegać tą stronę, tą drugą stronę właśnie, że również i my mamy takie wspaniałe bogactwo w swoich sercach. Nosimy to bogactwo w swoim życiu. Ono nie jest zależne od tego, co posiadamy, od wykształcenia, jakie mamy, zupełnie nie ma z tym, powiedziałbym, nic wspólnego. Ale to, jak my żyjemy z Jezusem Chrystusem na co dzień, to jak bardzo Go miłujemy i mówi Słowo Boże, możemy ubogacać wielu, jako właśnie ubodzy, ale jednak wielu ubogacający. Ja myślę, że świadomi jesteśmy, jak wiele osób z tego właśnie pozornego ubóstwa apostołów, uczniów Pana Jezusa, jak wielu, wielu zostało właśnie ubogaconych, jak wielu zostało przez tą ich służbę wzbogaconych. I kończąc tak, otwórzmy jeszcze, przerzućmy tutaj, popatrzmy kartkę obok na ten czwarty rozdział. I tutaj apostoł Paweł od wersetu 16 po 18. On jeszcze raz pokazuje i bardzo mocno akcentuje, jak on to właśnie robił. Co go tak motywowało, że dawało mu siłę, aby przechodził przez tak wiele różnych właśnie w swoim życiu doświadczeń, utrapień, ucisków i tak dalej, i tak dalej. I rozpoczyna od takiego stwierdzenia, które chciałbym każdemu zadedykować z nas. Kiedykolwiek znajdziemy się w jakimś położeniu takim, którego nie chcielibyśmy, aby było, to mówi Słowo Boże, dlatego nie upadamy na duchu. Bracia i siostry, tak ważne jest właśnie, aby nie dopuścić do tego, aby upaść na duchu, aby się właśnie załamać, aby popaść w przygnębienie. Nie dopuśćmy do tego. I apostoł Paweł rozpoczyna ten werset od właśnie takiego sformułowania. Dlatego nie upadamy na duchu. I dalej tłumaczy właśnie, co daje tą siłę i w jaki sposób właśnie spojrzeć, żeby ten stan, co zrobić, żeby ten stan osiągnąć. Bo choć nasz zewnętrzny, nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem, znowu teraz zauważymy podobne słowa jak w liście do Rzymian, nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Popatrzmy na to zestawienie. Coś chwilowego, teraźniejszego apostoł Paweł zestawia właśnie z przeogromną obfitością wiekuistej chwały. Bracia i siostry, czy nie warto się trudzić dla tych słów? Czy nie warto właśnie wzmocnić się i zebrać właśnie jeszcze w sobie, aby osiągnąć właśnie ten cel, do którego zmierzamy? Tak apostoł Paweł to pokazuje. I 18 werset mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Ja myślę, że tu jest bardzo głęboka tajemnica właśnie w tym wersecie zawarta. Nabyć takiej umiejętności w swoim życiu, żeby umieć patrzeć na to, co jest niewidzialne. Bracia i siostry, pomyślmy, jak często my potrafimy patrzeć na to, co niewidzialne. Patrzeć na to, co niewidzialne. A to, co niewidzialne, mówi Słowo Boże, to jest wieczne. A to, co widzimy, to jest doczesne, czyli to się skończy. To będzie miało swój kres i koniec. To, co jest niewidzialne, mówi Słowo Boże, że to jest właśnie wieczne. I kiedy my pozwolimy właśnie, dopuścimy w sobie, w swoich myślach, w swoim umyśle, spojrzeniu, że będziemy żyli i patrzyli tylko na to, co jest właśnie widzialne, tylko na to, co doczesne, to rzeczywiście nasze życie będzie takie bardzo, bardzo ponure i przygnębieni. Będziemy ciągle i nieustannie chodzić, patrząc tylko na to, co jest widzialne i tylko to, na co jest przed nami. Kiedy nie będziemy umieli tej drugiej strony dostrzegać, kiedy nie będziemy potrafili wzbić się właśnie ponad i spojrzeć jakby właśnie z tej drugiej strony, o której dzisiaj kilkakrotnie już wspominałem, pokazując te wersety i to, jak apostoł Paweł zestawiał i przeciwstawiał jedno przeciw drugiemu, mówiąc i zawsze twierdząc i wierząc w to, że ta druga strona istnieje, mówi, jestem powalony, ale nie jestem pokonany. Zwycięstwo on odniesie w Jezusie Chrystusie i to odnosił i o tym już też wspominałem. Dlatego jeszcze pozwólcie jeden werset, wracając do listu do Rzymian, 8 rozdziału i zobaczmy tutaj w liście do Rzymian, one są te miejsca niejako do siebie właśnie takie zbliżone, podobne i tu w 8 rozdziale, z którego na początku czytałem o tych utrapieniach teraźniejszego czasu, że one nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Tu w wersecie niżej, 24 i kilka wersetów poniżej apostoł Paweł dodaje i bardzo zbliżoną myśl do tej przedstawionej w liście do Koryntian. Mówi o tym patrzeniu na to, co niewidzialne. Mówi, że to jest właśnie ta siła, że tutaj jest zawarta właśnie ta moc, która dodaje właśnie człowiekowi siły, która dodaje właśnie tego innego spojrzenia, pozwala przechodzić przez rozmaite trudności, próby, doświadczenia, utrapienia, pozwala je znosić właśnie patrząc na to, co niewidzialne. I zwróćmy uwagę, że również tutaj apostoł Paweł o tym mówi. Mówi o tym właśnie, co niewidzialne, ale mówi też o tym, który wspiera. Wspiera tych, którzy go miłują. O tym, który wspiera, o tym, który umacnia, który pokrzepia. Więc czytajmy od wersetu 24. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, bracia i siostry, to jest właśnie to spojrzenie, to jest ta nadzieja, to jest to, co pcha właśnie do przodu nas wierzących. I czytamy werset 26 po 28. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch stawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Chwała naszemu Bogu, bracia i siostry. Ja myślę, że tych słów tutaj za bardzo nie ma co komentować. To chciałbym jedynie przekazać, weźmy te słowa głęboko do serca i poddajmy się Duchowi Świętemu. Poddajmy się Jego kierownictwu, Jego przewodnictwu, Jego działaniu. Poddawajmy się jak najczęściej. Niech nas prowadzi. Niech nas prowadzi w naszym życiu, niech nas prowadzi w naszych modlitwach. Niech On się wstawia. On zawsze wstawia się zgodnie z wolą Bożą, mówi Słowo Boże. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo On zawsze... Bo on zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. To jest, bracia i siostry, właśnie o nas. Wstawia się za nami, wspiera nas w naszych słabościach, wspiera w niemocach i mówi Słowo Boże, współdziała we wszystkim ku złemu, ku temu, żeby zaszkodzić, żeby przeszkodzić. Nie, Słowo Boże mówi, Bóg współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Zostańmy z tymi słowami. Niech Pan Bóg nas prowadzi, niech nas błogosławi, a my skłonimy nasze kolana i Panu Bogu oddamy chwałę. Serdecznie podziękujemy za Jego słowo. Podziękujmy za Jego obecność. Podziękujmy za Jego miłość. Podziękujmy za łaskę, której mogliśmy dostąpić. I poprośmy też, aby prowadził nas i błogosławił w naszym codziennym pielgrzymowaniu.